Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W dzisiejszym magazynie zapraszamy na aktualności z życia Kościoła, w tym rozmowę z nuncjuszem apostolskim w Ziemi Świętej, arcybiskupem Giuseppe Lazzarotto. Następnie przedstawimy postać wybitnego polskiego latynisty ojca Czesława Michaluni, którego pogrzeb odbył się dzisiaj w Krakowie. Program zakończy cykliczna audycja o świętym Janie z Avili, nowym doktorze Kościoła na rok wiary. Dziś będziemy mówić o chrześcijańskim powołaniu kapłańskim, zakonnym i do życia świeckiego. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak, witam Państwa i zapraszam na nasz czwartkowy magazyn. Wizytę ad limina apostolorum rozpoczęli biskupi włoskiego regionu Latium. Jako pierwszych Ojciec Święty przyjął na audiencji hierarchów wspomagających go w posługiwaniu jego diecezji rzymskiej, mianowicie kardynała wikariusza Agostino Valliniego z 6 biskupami pomocniczymi. W następnych dniach spotka się z pozostałymi biskupami Latium. Kolejne grupy z episkopatu Włoch przybywać będą z tą tradycyjną wizytą u papieża i w watykańskich dykasteriach aż do maja.
Papież przyjął na audiencji nową ambasador Bośni i Hercegowiny przy Stolicy Apostolskiej. Listy uwierzytelniające złożyła Slawica Karacić, urodzona 37 lat temu w jugosławiańskiej wówczas Hercegowinie. Po studiach filozofii i kultury chorwackiej na Uniwersytecie w Zagrzebiu, stolicy niepodległej już wówczas Chorwacji, wróciła do Hercegowiny i pracowała w bankach w Mostarze. Mając zaledwie 31 lat, została ambasadorem Bośni i Hercegowiny równocześnie w Argentynie, Chile, Peru i Urugwaju. Później była w Sarajewie doradcą ministra finansów i premiera. Slawica Karacić jest mężatką i ma 2 dzieci.
Uznanie dla watykańskiej dyplomacji za zaangażowanie w ochronę praw człowieka wyraził przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Riccardo Migliori. Włoski polityk został przyjęty przez Benedykta XVI przy okazji wczorajszej audiencji ogólnej. Jak oświadczył, była to dlań możliwość podziękowania papieżowi za cenny wkład Stolicy Apostolskiej, niesiony za pośrednictwem jej placówek dyplomatycznych w tak wielu strategicznych punktach świata. Myślę szczególnie o dziele nuncjatur w Azji Środkowej, oświadczył Migliori. Chodzi zwłaszcza o temat wolności religijnej, który dla OBWE ma centralne znaczenie jako papierek lakmusowy dla weryfikacji poszanowania pluralizmu i praw człowieka.
O solidarność z chrześcijanami w Ziemi Świętej zaapelowali przedstawiciele Zespołu Koordynacyjnego Episkopatów Europy i Ameryki Północnej. Na zakończenie wizyty w Jerozolimie zwrócono uwagę na potrzebę wspierania działań zmierzających do zapewnienia lepszej przyszłości mieszkańców regionu. Biskupi wezwali również, by pielgrzymować do Ziemi Świętej.
Uczestników 13. spotkania koordynacyjnego Jerozolima pożegnała obficie padającym śniegiem. Po Eucharystii w Bazylice Zmartwychwstania na konferencji prasowej w siedzibie łacińskiego patriarchatu biskupi podsumowali 6-dniowy pobyt w Ziemi Świętej oraz przedstawili swoje zatroskanie o losy wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza chrześcijan całego regionu. Wobec dramatu uchodźców z Syrii i Iraku biskupi zaapelowali o obronę praw człowieka. Palestyńską ludność zagrożoną budową murów w Kremizan koło Betlejem przedstawiciele episkopatów Europy i Ameryki Północnej zapewnili, iż nadal będą wywierali presję na rządy swoich krajów, aby zapobiec tej niesprawiedliwości. Wśród pozytywnych znaków biskupi podkreślili rolę wiary w Boga wnoszącą światło w życie ludzi w Ziemi Świętej oraz zaangażowanie Kościoła na rzecz edukacji, która jest konkretnym przejawem troski o przyszłość narodu. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Nowy nuncjusz w Izraelu, a zarazem delegat apostolski w Jerozolimie i Palestynie dostrzega w Ziemi Świętej znaki nadziei mimo trudnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jedną z tych oznak jest wzrost liczby pielgrzymów, powiedział arcybiskup Giuseppe Lazzarotto w wywiadzie dla Radia Watykańskiego.
Moment, który przeżywamy w Ziemi Świętej, jest niewątpliwie trudny, bo jak przynajmniej może się wydawać, wiele rzeczy rzeczy działa przeciwko pokojowi, porozumieniu, braterskiemu pokojowemu współistnieniu wszystkich społeczności Ziemi Świętej. Są też jednak oznaki nadziei i musimy je podkreślić, by były lepiej widoczne i przyniosły oczekiwane owoce.
Czy bliskie jest podpisanie porozumienia między Izraelem a Stolicą Apostolską?
L'accordo si farà, ci stiamo lavorando.
Porozumienie zostanie zawarte. Pracujemy nad tym i osiągnęliśmy już duże postępy. Oczywiście, jak w każdym takim dokumencie, są pewne punkty, które trzeba ściślej zdefiniować, lepiej wyrazić. Ważne jest nie pozostawiać luk prawnych, które później mogłyby zostać użyte niezgodnie z duchem porozumienia. Dla nas ma znaczenie, by zostało ono określone w sposób pozytywny, tak żeby również jego interpretacja pomagała osiągnąć cel, w jakim się je podpisuje. W przeciwnym razie grozi nam, że pozostanie ono tylko na papierze, a nie będzie znajdowało wyrazu w codziennym życiu, w życiu naszej wspólnoty. Do tego nie można dopuścić.
Obecny nuncjusz zna Ziemię Świętą od dawna. Powraca do niej 30 lat po tym, jak był jednym z pracowników delegatury apostolskiej w Jerozolimie. Jakie ksiądz arcybiskup zastał zmiany?
Niewątpliwie zastałem wiele rzeczy nowych w porównaniu z tym, jak było 30 lat temu, i to nie zawsze lepszych. W międzyczasie wytworzyły się nowe, różne od poprzednich trudności. Odnotowuję jednak, jestem z tego bardzo zadowolony, że wszyscy lepiej zdają sobie sprawę z tego, co powinniśmy osiągnąć i czym mamy być w tej ziemi. Również, co bardzo ważne, gdy chodzi o wspólnotę katolicką. Myślę o tym, że w ostatnich miesiącach przybywa tu bardzo wielu pielgrzymów. Zauważa się znaczny wzrost ich liczby i to jest dobry znak. Oznacza bowiem, że ta świadomość jest żywa i dotyczy nie tylko pewnych niewielkich, szczególnych grup, ale Kościoła jako takiego i również innych wspólnot poza Ziemią Świętą. To pozytywny element i coś, co znalazłem w większym wymiarze, gdy powróciłem tu po 30 latach. Wiem, że przez wiele lat z powodu trudności, zwłaszcza w czasie pierwszej i drugiej intifady, ale także między nimi, pielgrzymki niemal zanikły. Ten powrót to bardzo pozytywny znak.
Jednak mimo tych pozytywnych stron, mury wciąż pozostają.
Tak, ale mury materialne można zburzyć dopiero wtedy, kiedy znikną najpierw mury duchowe. To jest istotne. Dopóki nie obali się tych murów, które każdy nosi wewnątrz siebie, będą powstawać nowe, co jest jeszcze gorzej. Trzeba zatem zaangażować się przede wszystkim w burzenie murów, które mamy wewnątrz siebie. Musimy uważać, by nie narastały i obalać je, jeżeli są.
Mówił nuncjusz apostolski w Izraelu, arcybiskup Giuseppe Lazzarotto.
Człowiek cichy i bardzo życzliwy, otwarty zarówno na ludzi, jak i na wszystkie nowości techniki. W Krakowie odbył się pogrzeb ojca Czesława Michaluni, jezuity. Mszy w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa przewodniczył biskup Jan Szkodoń. Uroczystością pogrzebowym zmarłego w wieku 93 lat zakonnika przewodniczył na cmentarzu rakowickim ojciec Jakub Kołacz. Ciało ojca Michaluni złożono w tamtejszym grobowcu jezuitów.
Zmarły 6 stycznia jezuita był oddanym bibliotekarzem i nauczycielem. Wykładał logikę, metodologię, teorię poznania i łacinę na 3 uczelniach i w 6 seminariach. Przez blisko pół wieku prowadził Bibliotekę Filozoficzną Towarzystwa Jezusowego. Ojciec Michalunio był jednym z pionierów komputeryzacji bibliotek kościelnych w czasie, gdy nie było jeszcze ustalonego standardu polskich liter, przypomniał w homilii ojciec Robert Janusz.
Był tytanem pracy, miłosiernej posługi, nie tylko naukowej, ale i praktycznej. Książką jego życia stały się dikta, sentencje łacińskie, które mają także swój odpowiednik w internecie.
Uroczystością pogrzebowym zmarłego w wieku 93 lat zakonnika przewodniczył na cmentarzu rakowickim ojciec Jakub Kołacz. Ciało ojca Michaluni złożono w tamtejszym grobowcu jezuitów. Z Krakowa dla Radia Watykańskiego, ksiądz Józef Polak.
Święty Jan Zawili, doktor Kościoła na rok wiary. Audycja ojca Marka Raczkiewicza, redemptorysty.
Pójdź za mną. Celnik wstaje z ławki, zostawiając wszystko, co miał przed sobą. Zostawia książki, zostawia rachunki i zostawia pieniądze. Idzie za Jezusem Chrystusem. Życie chrześcijańskie jest nieustannym zaproszeniem, aby iść za Chrystusem i dzielić z Nim wszystko. Jan Zawili doświadczył tego od samej młodości, kiedy zostawił studia w Salamance i powrócił do rodzinnego Almodóvar del Campo, aby przemyśleć swoje powołanie. Ponowne pójście na Uniwersytet w Alcalá de Henares stanowi już odpowiedź na nowe powołanie do życia kapłańskiego i późniejszych misji na południu Hiszpanii. Jan żył szukając zawsze znaków woli Bożej. W XVI wieku nie było jasnej i systematycznej teologii powołania. Jednak mistrz Jan mówi często o powołaniu do wiary, do życia ewangelicznego i do wypełniania obowiązków zgodnie ze swoim stanem. Z naciskiem podkreślał, że w Chrzcie Świętym tkwią bardziej specyficzne korzenie laikatu, życia zakonnego i kapłaństwa. W przypowiadaniu i w listach Jan zawsze odróżnia te trzy stany życia. Nie wszyscy idą tą samą drogą, ponieważ nie wszyscy muszą się żenić, ani być duchownymi, ani zakonnicami. Ważne jest, aby odkryć Boży plan. Gdziekolwiek byście nie byli, powinniście pragnąć tego jedynie, by Bóg was prowadził, pisze święty Jan. A jeśli chodzi o zmianę stanu, należy to uczynić zgodnie z Jego wolą. Kiedy w ten sposób traktujemy naszą drogę powołania, to trzeba iść z ufnością, ponieważ sam Bóg troszczy się o nas. Bądźcie pewni i ufajcie Mu, ponieważ On się wami opiekuje, mówił święty Jan. Każde powołanie chrześcijańskie jest odpowiedzią na Chrystusowe pójdź za mną. Towarzyszy mu pełne miłości spojrzenie Jezusa. Pójdź za mną jest słowem mocnym, pełnym miłości, transcendentalnym dla osoby powołanej. Jan stawia za przykład świętego Pawła, który zachęcał wszystkich, aby byli wierni powołaniu Bożemu, uważni na wielkie dobro, do którego zostali powołani. Osoba powołana, która jest pewna swojego powołania, powinna żyć pełna nadziei i wdzięczna temu, który ją powołał. Nagrodą powołania, bez względu na jego wymóg, jest sam Bóg. Czy wiecie, do czego Bóg was powołuje? Czy wiecie, jaki klejnot jest za wasze zmaganie i jaka korona za wasze zwycięstwo? Sam Bóg, pisał nasz doktor Kościoła. W pismach Jana Zawili pojawia się często określenie powołanie świeckie lub stan świecki, szczególnie w listach do małżonków, gubernatorów, ludzi świeckich, młodych i dorosłych. Wszystkich zachęca do świętości, to znaczy do bycia doskonałymi w miłości, która objawia się w rodzinie, pracy i w społeczeństwie. Jedną z wielkich trosk Jana Zawili była formacja świeckich, którzy należą do różnych grup społecznych. W przestrogach do synodu w Toledo prosi o reformę formacji świeckich. Jej celem byłaby reforma ich zwyczajów. Proponuje zorganizowanie swego rodzaju seminarium dla wszystkich, wypełniając w ten sposób zalecenia Soboru Trydenckiego. Jan pragnął, aby świeccy, którzy pracują na polu edukacji, byli starannie wybierani i posiadali solidną formację. Niektórzy świeccy szli drogą świętości, wypełniając w duchu ewangelicznym obowiązki wynikające z pełnionych urzędów. W koniecznych przestrogach dla królów i w liście 11 daje rady chrześcijaninowi, który ma władzę. Jest to typowy przykład wprowadzania przez świeckich wartości ewangelicznych w struktury społeczne. Wyjaśniając powołanie do życia zakonnego, Jan akcentował aspekt zaślubin w ewangelicznym pójściu za Jezusem. W kazaniu do sióstr świętej Klary w Montilli przypomina im, że Boży wybór, powołanie, istniało już zanim przyszliśmy na świat i przed Jego stworzeniem. Bóg miał was wszystkie zapisane w swoim sercu, które jesteście tutaj, by być Jego oblubienicami. Jest to więc darmowy dar Boga, niezasłużony naszymi uczynkami. Bóg wybrał was wśród tylu tysięcy ludzi, abyście stały się Jego oblubienicami, mówił święty Jan. Kiedy pojawia się powołanie do życia zakonnego, rodzina powinna czuć się zaszczycona i gotowa, by pomóc dzieciom w jego realizacji. Rodzice powinni być gotowi, by chcieć tego, czego Bóg chce. I choć pojawiłyby się łzy i wzdychania z powodu miłości, jaką mają do dzieci, to jednak niech zwycięży Boża miłość, niech ofiarują swoje dzieci Bogu, a staną się podobni do Abrahama, pisał nasz doktor Kościoła. W pismach Jana Zawili bardzo często mowa jest o powołaniu do życia kapłańskiego. Trzeba mieć na uwadze wielką liczbę uczniów mistrza Jana, a także zakładanie i organizowanie seminariów oraz innych instytucji poświęconych formacji kapłanów. Jedną z największych trosk Jana była formacja w seminariach i formacja ciągła już wyświęconych kapłanów. Aby były powołania kapłańskie, potrzebna jest reforma duchowieństwa oparta na stylu życia apostołów. Taka poprzeczka w życiu duchowym sprawi, że odpowiedzą młodzieńcy pełni cnoty lub ci, którzy starają się być nimi. Uniknie się wówczas kandydatów niegodnych oraz intruzów w życiu kościelnym. Jan mocno akcentuje cnoty przyszłych kapłanów. Powinni to być ludzie, którzy pokażą, że Bóg w nich żyje, przyjaciele cnoty, zatroskani o sprawy Kościoła, wypróbowani w czystości. Mistrz Jan opisuje wszystkie cechy kapłana dotyczące życia duchowego, intelektualnego, dyscyplinarnego, a nawet dyspozycyjności apostolskiej. Kiedy proszono go o opinię o konkretnym powołaniu, przywiązywał wielką wagę do intencji i motywacji osoby powołanej. W liście 7 do młodzieńca, który prosił go o radę, czy zostać kapłanem, odradza pójście drogą powołania kapłańskiego, ponieważ nie widzi szczerej intencji ani dobrych dyspozycji. Ale w liście 8 do pewnego zniechęconego kapłana zachęca do wytrwałości w powołaniu, poświęcenie więcej czasu na modlitwę i studium, aby móc lepiej dbać o dobro dusz. Wobec braku powołań, ten problem istniał już wówczas, Jan daje pewne wskazówki, które dzisiaj nazwalibyśmy duszpasterstwem powołaniowym. Powołania, które są darem Bożym, będą, jeśli będzie się o nie prosiło, na modlitwie. Potrzebna jest też współpraca wszystkich, choć jest to troska przede wszystkim biskupów, którym pomagają osoby zaufane oraz nauczyciele w szkołach. Jeśli ktoś mówi, że nie można znaleźć kandydatów do kapłaństwa, to trzeba mu odpowiedzieć. Jest wielkim kłamstwem myślenie, że nasz Pan nie da takich osób swojemu Kościołowi, które będą Jego prawdziwymi sługami. Albowiem sam Bóg, który prosi, by byli Jego sługami i przelał swoją krew, aby ich mieć, umieścił swojego boskiego ducha w wielu, aby nimi się stali. Jeśli nadal twierdzi, że nie ma takich powołań, to trzeba powiedzieć, że ten brak wynika z tego, że nie szukają ich duchowni, słudzy Pana, co jest ich zadaniem, pisze święty Jan. Nasz doktor Kościoła ukazuje wszystkim drogę świętości jako doskonałość w miłości. Jednak dla każdego rodzaju powołania, świeckiego, zakonnego czy kapłańskiego, daje konkretne rady. W duchowości świeckiej akcentuje gotowość do ofiary i poświęcenia zgodnie z własnym stanem i obowiązkami. W duchowości zakonnej podkreśla ewangeliczne pójście za Chrystusem, rozumiane jako zaślubiny. Wśród wielu pism i kazań trzeba podkreślić list do pewnej dziewczyny, która chciała wstąpić do zakonu. Jan wyjaśnia jej znaczenie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, które powinna przyjąć jako oblubienica Jezusa Chrystusa. W duchu tej oblubieńczej miłości będzie jej łatwiej podjąć decyzję, a także wytrwać w niej później. Z kolei w duchowości kapłańskiej zwraca uwagę na konkretne elementy, które dotyczą naśladowania i przyjaźni z Chrystusem kapłanem i dobrym pasterzem, charakteru posługi kapłańskiej, zależności od biskupów oraz służby Kościołowi lokalnemu i powszechnemu. Przez fakt reprezentowania Chrystusa kapłana na ziemi trzeba im przypominać, że ten, kto naśladuje go w swoim posługiwaniu, niech naśladuje go także w lamentach. W tym kapłańskim zwierciadle powinien przyglądać się kapłan, aby upodobnić się do niego w pragnieniach i modlitwie, pisze święty Jan. Kapłani są całkowicie poświęceni Panu. Sprowadzając Chrystusa w Eucharystii, stają się relikwiarzami Boga, domem Bożym i sługami Bożymi. Kapłan jest głosicielem Chrystusa, rozdaje zasługi Chrystusa, jest człowiekiem, który wyznaje, że jest sługą Chrystusa ukrzyżowanego, podkreślał święty Jan. Duchowość chrześcijańska, świecka, zakonna czy kapłańska, opisana przez Jana Zawili, jest chrystologiczna, a jednocześnie trynitarna i pneumatologiczna. Realizuje się w sposób konkretny w wymiarze eucharystycznym, maryjnym, eklezjalnym i misyjnym.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym czwartkowym magazynie. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.